Szanowni Państwo, w związku z przypadającą w tym roku 42. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Izba Pamięci Strzelecka 8 w ramach cyklu Warszawskie wędrówki z historią przygotowała dla Państwa wykład pod tytułem NSZZ Solidarność w stanie wojennym na przykładzie Mazowsza. Wykład wygłosi pan dr Tadeusz Ruzikowski, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, którego witam serdecznie ponownie na Strzeleckiej 8 i oddaję głos.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do wygłoszenia tej prelekcji. No i rzeczywiście, proszę Państwa, chciałbym podzielić się moją wiedzą, także ustaleniami badawczymi, które poczyniłem w kontekście właśnie stanu wojennego, a w szczególności solidarnością, działalnością, omówić działalność Solidarności w tym okresie, na przykładzie Mazowsza, które z racji zainteresowań badawczych jest mi ten temat bliski. Żeby jednak to, co będę mówił, było może bardziej zrozumiałe i też osadzone w kontekście historycznym, warto przypomnieć, jakie znaczenie miało pojawienie się Solidarności w ówczesnej Polsce, która należała do bloku państw komunistycznych i w którym to bloku Solidarność była ewenementem na skalę tego tworu. I też trzeba podkreślić, że właściwie od początku Solidarność chciała odróżniać się na różne sposoby od obowiązującego w ustroju PRL różnych uwarunkowań wówczas obowiązujących. Mam na myśli między innymi to, że Solidarność przybrała podział regionalny w skali kraju. I tutaj region Mazowsza, na którym chcę się skupić, nie był wyjątkiem. Podział nie przebiegał wedle ówcześnie obowiązujących 49 województw, tylko właśnie miał charakter regionów. W skład regionu Mazowsze wchodziło 7 województw i też warto podkreślić, że taką widoczną zmianą, którą można było dostrzec właśnie w obrębie Solidarności, było zwracanie się między członkami związku nie tak jak wcześniej bywało na wzór partyjny towarzyszu towarzyszko, tylko chciano podkreślić tę odrębność właśnie poprzez zwrot kolego, koleżanko. I tutaj też warto podkreślić, że region Mazowsze to jest istotne też dla tego okresu po wprowadzeniu stanu wojennego, posiadał takie, powiedzmy, terenowe ogniwa związkowe w ponad 40 miastach ówczesnego właśnie regionu Mazowsze, składającego się w różnym stopniu właśnie z terenów siedmiu ówczesnych województw. Z tym, że tak jak jeszcze raz chcę podkreślić, ten podział administracyjny był jakimś, oczywiście ciężko było uciec od tej rzeczywistości podziału administracyjnego, niemniej sam region Mazowsze właśnie nie było to jakby kluczowe w orientacji w strukturach związkowych. Szanowni Państwo, tutaj też właśnie załączam ilustrację obszaru regionu Mazowsze z województwami warszawskim, ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, bialsko-podlaskim i skierniewickim. To są te województwa, które właśnie wchodziły w skład regionu Mazowsze. Tutaj z kolei też ilustracja listy ponad 40 tych oddziałów. Formalnie to bodaj nazywało się delegatura zarządu regionu, natomiast no, brakowało poniekąd, i to jest zdanie i ówczesne, i z perspektywy historycznej, no, trochę takiej struktury pomiędzy komisjami zakładowymi, ogniwami zakładowymi Solidarności, a samym centrum regionu w Warszawie. To był istotny element dla lokalnych społeczności, żeby one na swoim terenie miały pewne przedstawicielstwa do rozmów, no, choćby z władzami województw czy z władzami miejskimi w tamtym czasie. I trzeba też podkreślić, że Solidarność była pierwszym od dziesięcioleci doświadczeniem takiej rzeczywistej, prawdziwej demokracji. Dla jej członków toczyły się rzeczywiście długotrwałe, często przedłużające różne zebrania, dyskusje. I Solidarność była w tamtym czasie nadzieją dla polskiego społeczeństwa na polepszenie swojego bytu. Natomiast też nie tylko dla właśnie ludzi zawiedzionych tą rzeczywistością PRL-owską, ale też trzeba powiedzieć, że ludzie należący do partii również szukali w Solidarności pewnej szansy na dokonywanie reform zgodnych z oczekiwaniami społecznymi. Jeszcze nawiązując do struktury regionu Mazowsze, chciałem podkreślić, że te oddziały, o których mówiłem, no, posiadały przez większość czasu, a właściwie no, powiedzmy, że przez większość czasu dążono do pewnej centralizacji, ale to de facto nie było jakoś całościowo wdrożone, zabrakło czasu, cieszyły się sporą autonomią. I tutaj również rzecz taka charakterystyczna, bardzo duże zróżnicowanie liczebne, jeżeli chodzi o oddziały Solidarności, bo to jest od około 2000 członków, przykładowo w Raciążu czy Wysokim Mazowieckim, aż po ponad 20 000 członków w organizacjach w stolicach województw ówczesnych, jak choćby Biała Podlaska, Ostrołęka, Łomża czy Siedlce. Warto też podkreślić, że Solidarność, co było istotne właśnie dla późniejszej jej historii w stanie wojennym, była nie tylko właśnie związkiem zawodowym, ale przede wszystkim ruchem społecznym, skupiającym właściwie kluczowe grupy społeczne, począwszy od środowiska robotniczego, poprzez inteligencję, aż po z czasem także rolników. Wspomniałem o demokracji jako tym pokoleniowym, byśmy powiedzieli, tak to się określa. Jest pokolenie marca 68, jest też pokolenie tak zwanej pierwszej Solidarności, w każdym razie pokolenie aktywne w okresie jej legalnego działania przez kilkanaście miesięcy. I też Solidarność, o tym się wspomina w relacjach, o tym mówią do dziś członkowie właśnie Solidarności, ówcześni, pewien klimat, atmosferę panującą w strukturach związkowych. Nie bez przyczyny zapewne nazywają ją niektórzy karnawałem Solidarności, bo rzeczywiście był to wyjątkowy, szczególny czas takiej właśnie jedności w budowaniu tego związku zawodowego, ruchu społecznego, który skupiał, co tu dużo mówić, ludzi o bardzo różnych poglądach i byli ludzie bliscy Kościołowi katolickiemu, ale byli też ludzie dalecy od spraw wiary. Także tutaj ta różnorodność charakteryzowała ten związek zawodowy, ruch społeczny Solidarność i ten klimat, ta atmosfera, o której wspomniałem, spowodowała też to, że szereg takich niezależnych inicjatyw, które no nie miały szans powodzenia w oficjalnym obiegu ówczesnego PRL-u, było realizowanych pod auspicjami, pod szyldem właśnie Solidarności. Można tu wspomnieć o licznym wydawaniu prasy związkowej, nieocenzurowanej, do czego służył szyld, do użytku wewnątrz związkowego. Także biblioteki książek wydawanych właśnie niezależnie, tytuły, które w oficjalnym obiegu wydawniczym nie miały szansy na publikację. Wspomniałem o dyskusjach, to też ważny aspekt, różne wydarzenia właśnie, wykłady naukowe odbywały się pod auspicjami tego ruchu społecznego, tworzono wszechnice robotnicze, gdzie właśnie ludzie kultury, ludzie nauki przedstawiali swój dorobek. No i także pod szyldem związkowym w szerszy sposób obchodzono rocznice w PRL-u pomijane, jak choćby uchwalenia Konstytucji 3 maja czy odzyskania niepodległości w roku 1918. No i proszę Państwa, ta Solidarność, już zmierzając ku trzonowi mojej prelekcji, no, poprzez choćby swoją liczbę członków, to niemal 10 milionów członków w szczytowym okresie, no, spowodowała pewien wyłom w ówczesnej strukturze społeczno-politycznej ówczesnego PRL-u. I dla władz ówczesnego państwa polskiego jasne było, że ten związek zawodowy nie może w tak dogłębny sposób dłużej istnieć bez jakiejś reakcji władz. I co tu dużo mówić, to warto podkreślić, właściwie już od strajków sierpniowych władze przygotowywały się do przywrócenia status quo ante i dążyły do spacyfikowania tego rodzącego się wówczas ruchu społecznego. I w toku różnych dyskusji, także ucierania, że tak powiem, polityki wewnątrz ówczesnego aparatu władzy, narodziła się koncepcja właśnie stanu wojennego, łącznie z szeroką akcją więzienia aktywnych członków Solidarności, sympatyków Solidarności. Dość powiedzieć, że już na wiosnę 1981 roku pierwsza wersja akcji internowań była właściwie gotowa i nie bez przyczyny ta akcja wówczas nosiła kryptonim Wiosna. Natomiast okazało się, że w tamten czas z perspektywy władz Solidarność cieszyła się zbyt dużym poparciem społecznym, żeby władze już wówczas mogły zdecydować się na tak radykalne uderzenie w Solidarność. I dlatego przez kolejne miesiące przygotowywano w dalszym ciągu te operacje wprowadzenia stanu wojennego. I tutaj taką kluczową postacią dla historii, czy też dla akcji wprowadzenia stanu wojennego jest oczywiście postać generała Wojciecha Jaruzelskiego, w przeddzień stanu wojennego, dzierżącego niepodzielnie władzę w PRL-u, bo pełniącego, czy też zajmującego stanowisko pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak i premiera, jak też ministra obrony narodowej, a również po 13 grudnia przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, czyli takiej, byśmy powiedzieli, zbiorowej twarzy stanu wojennego, pewnej fasady propagandowej, za którą skrywał się krąg decyzyjny generała i jego najbliższych współpracowników. Członkowie Solidarności, tak jak powiedziałem, no, przez te kilkanaście miesięcy zdobyli duże doświadczenie właśnie no, w pewnym takim niezależnym działaniu. Doświadczali tej właśnie związkowej demokracji. Rzeczywiście tam no, kandydaci cieszący się zaufaniem pełnili funkcje związkowe. No ale nastała właśnie noc z 12 na 13 grudnia. Symptomem nowego czasu stały się wyłączone telefony. Przypomnijmy, no wówczas właściwie można było jedynie mówić o sieci stacjonarnej. Także tutaj to posunięcie miało uniemożliwić koordynację działań przeciwko stanowi wojennemu. Również na ulicach pojawiły się patrole wojskowo-milicyjne, a jeszcze przed północą 12 grudnia do działaczy Solidarności i sympatyków, czy też osoby podejrzane o sympatię dla Solidarności były zatrzymywane i przekazywane do więzień. Formalnie było to internowanie, natomiast no, było to pozbawienie de facto wolności. W dodatku nie na podstawie czynów, które mogły podlegać jakiejkolwiek karze, tylko na podstawie podejrzeń o możliwość podjęcia działalności przeciwko stanowi wojennemu. Charakterystycznym też elementem, który stał się rzeczywistością członków Solidarności również właśnie, była także godzina milicyjna, cenzura obejmująca zarówno korespondencję, jak i rozmowy telefoniczne, kontrolowanie rozmów telefonicznych też wprowadzono. No i też w sądownictwie obowiązywał tryb doraźny, a szereg zakładów kluczowych administracji, urzędy zostało zmilitaryzowanych, a pojawili się w nich żołnierze z pełnomocnikami Komitetu Obrony Kraju na czele. I no to była ta nowa rzeczywistość, która uderzała bezpośrednio w członków Solidarności. Tutaj taka ilustracja właśnie kontroli pojazdów w ówczesnym czasie. To był ten jeden z tych elementów właśnie tworzących ten krajobraz stanu wojennego, no poza oczywiście aurą zimową, która również rzutowała na postrzeganie po części tego czasu. Charakterystyczna rzecz oczywiście dla stanu wojennego to jest kluczowy udział w jego wprowadzaniu wojska i milicji. Wprowadzenie stanu wojennego bezpośrednim skutkiem było uniemożliwienie członkom Solidarności legalnego działania. Aczkolwiek warto podkreślić, że przez pierwsze miesiące stanu wojennego formalnie Solidarność była jedynie zawieszona. Od października 1982 roku po uchwaleniu ustawy sejmowej de facto Solidarność została zdelegalizowana. Wspomniałem o udziale wojska i milicji. Rzeczywiście wojskowi pojawili się właśnie w zakładach pracy. Tutaj przykładowa migawka z zakładów mechanicznych w Ursusie. I co warto podkreślić, wojsko stało się nie tylko no, takim straszakiem przeciwko polskiemu społeczeństwu, ale też poniekąd bezpośrednim kanałem informacyjnym dla ówczesnych władz, dla ówczesnych zarządców stanu wojennego, poza kanałami istniejącymi partyjnymi i służby bezpieczeństwa, do których być może miano po prostu mniejsze zaufanie, a w każdym razie chciano weryfikować także przy pomocy informacji płynących od wojskowych. I też element, proszę Państwa, zastraszenia, kolejny element zastraszenia w tamtym czasie to przejazdy kolumn wojskowo-milicyjnych. Tutaj na ilustracji po prawej stronie jedna z tras akurat z centrum Warszawy. Takich przejazdów demonstracyjnych wówczas było wiele w kraju. One też miały wywrzeć presję na to, na ten i jakby zapewnić, czy też przyczynić się do minimalizacji oporu społecznego, z którym stan wojenny mógł się spotkać. Szanowni Państwo, jeszcze nawiązując do tej okoliczności stanu wojennego, też charakterystycznym elementem była właśnie militaryzacja. I to było funkcjonowanie właśnie czy zakładów, czy administracji, tak jakby w czasie wojny i w tej sytuacji wcześniejsze zarządzenia czy polecenia przełożonych stawały się w tym kontekście rozkazami. I ich niewykonywanie było obarczone dużymi represjami formalnie aż do kary śmierci włącznie. No szczęśliwie jakby akurat takich drastycznych decyzji nie było. Natomiast szybko okazało się, że determinacja władz w narzuceniu stanu wojennego społeczeństwu jest duża i no, o tym świadczyły choćby wydarzenia w kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku, gdzie zginęli górnicy podczas pacyfikacji. Rzecz charakterystyczna, już wspomniałem, te punkty kontrolne. Też specyfiką było to, że ich intensyfikacja, nasilenie dotyczyła kluczowych części miast. W przypadku Warszawy to oczywiście główne urzędy, instytucje. Natomiast też takim nasilonym kontrolom były poddane kluczowe węzły komunikacyjne, kluczowe dla właśnie operacji wprowadzenia stanu wojennego. No i wobec takiej rzeczywistości stanęli właśnie działacze Solidarności, działacze, ale także szeregowi członkowie Solidarności, którzy musieli no, bardzo szybko podjąć decyzję, czy w obronie Solidarności, czy i jak są w stanie o tę Solidarność walczyć. Bowiem no, tutaj rzeczywiście to doświadczenie tych kilkunastu miesięcy działalności było dużą wartością dla wielu członków Solidarności i ten atak na Związek w postaci stanu wojennego no, wywoływał chęć, niewątpliwie chęć pewnego odwetu, pewnej jednak decyzji o podjęciu walki o Solidarność i o główne wówczas postulaty Solidarności, o których warto wspomnieć, czyli zniesienie stanu wojennego, przywrócenie możliwości legalnego działania związku oraz wypuszczenie osób więzionych właśnie choćby w ramach akcji internowań. To były takie podstawowe wspólne postulaty dla Solidarności w tamtym czasie. Jeżeli chodzi o region Mazowsze, Solidarność tutaj nie podjęła działań skoordynowanych. Były to raczej takie próby, lokalne próby pewnego sprzeciwu, zaznaczenia sprzeciwu wobec stanu wojennego w postaci strajków, pewnej liczby strajków okupacyjnych. Można tutaj wspomnieć choćby podjęcie takich akcji w zakładach mechanicznych w Ursusie, w fabryce samochodów osobowych czy w Hucie Warszawa. Szybko jednak okazało się, tak jak już wspomniałem, ten dramat górników kopalni Wujek pokazał, że taki otwarty protest, strajk niesie duże ryzyko i też tutaj trzeba podkreślić bierny charakter tych strajków w regionie Mazowsze, gdzie właściwie największe akcje, i to trudno się, znaczy jest to dosyć zasadne, miały miejsce w największych zakładach, które co przekładało się na największe, na ogół największe organizacje związkowe Solidarności. I szybko też jakby Solidarność w regionie Mazowsze, działacze Solidarności, nawet ci najbardziej radykalni, zostali de facto zmuszeni do obrania tak zwanego długiego marszu, czyli no, chociaż ta nadzieja na strajk generalny w reakcji na stan wojenny przez pewien czas jeszcze była żywa, to jednak ta codziennością regionu w tamtym czasie stał się bardziej codziennością regionu stał się długi marsz, aniżeli krótkie spięcie. Takie po prostu okazały się realia stanu wojennego i taka generalna próba mobilizacji, jaką chciano przeprowadzić w rocznicę porozumień sierpniowych w sierpniu 1982 roku, no, pokazała, że jakby aż takiej determinacji i liczby wspierających no, nie udaje się pozyskać Solidarności wówczas już, można powiedzieć, podziemnej, bo właśnie zdelegalizowanej i narażonej na represje ze strony władz stanu wojennego. I tutaj warto podkreślić pewne podstawowe nurty działań ówczesnej Solidarności, które w obliczu tych represji podjęto. Był to przede wszystkim wówczas głód informacji. Głód informacji o rzeczywistej skali represji, o sytuacji w poszczególnych środowiskach. Temu służył kolportaż ulotek, a także z czasem działalność pism podziemnych w całym regionie, z tym, że no z dominantą Warszawy. Tutaj można mówić, że w okresie stanu wojennego to było w sumie około 200 tytułów, jeżeli chodzi o Warszawę, natomiast ponad 40 w strukturach terenowych Solidarności podziemnej regionu Mazowsze. Chociaż, tak jak powiedziałem, no, nie były to działania scentralizowane, były to no, pewne grupy działaczy Solidarności, ale sumarycznie tego rodzaju ruch wówczas wykonano, jeżeli chodzi o ulotki czy prasę podziemną, czy publikacje podziemne. Od wiosny 1982 roku też rzeczywistością regionu Mazowsze stało się Radio Solidarność, zainicjowane w Warszawie, potem rozprzestrzeniające swoją aktywność także na inne miejscowości. Dosyć dynamiczne było także w Siedlcach, ale też miejscami nadawania audycji stało się choćby podwarszawski Pruszków. No i wreszcie działania takie no bardziej spektakularne może, bardziej widoczne punktowo, to są demonstracje uliczne. Z tym, że no trzeba podkreślić, że one były raczej charakterystyczne też dla przede wszystkim Warszawy, gdzie na te demonstracje zjeżdżali oczywiście działacze i członkowie Solidarności z ośrodków, no, możemy powiedzieć właśnie terenowych, wcześniejszych choćby oddziałów Solidarności. Natomiast też pewnym elementem ówczesnych działań też organizowanych w mniejszych ośrodkach, to były spacery w godzinach nadawania dziennika telewizyjnego i tutaj do tego rodzaju spacerów, tego rodzaju spacery organizowano również w mniejszych miejscowościach. żeby rozszerzyć troszeczkę właśnie tę perspektywę, taka tytułem ilustracji. Tytuły prasowe ukazywały się zarówno właśnie no, z adresatami na poziomie regionalnym, tutaj można wspomnieć o CDN Głos Wolnego Robotnika, Tygodniku Mazowsze czy Tygodniku Wojennym, tytułach takich właśnie ogólnoregionalnych byśmy powiedzieli, ale także właśnie wydawano pisma lokalnie, bardziej lokalnie, przykładowo w Siedlcach, Mławie czy Mińsku Mazowieckim, także w szeregu innych miejscowości. Charakterystyczne przy tym też jest ta proporcja, tak jak już wspomniałem, te liczby. No tutaj Warszawa zdecydowanie dominowała jako ośrodek wydawniczy, no ale nie można nie wspomnieć właśnie o tych wysiłkach lokalnych, tym bardziej, że działalność w tym zakresie poza Warszawą no, oznaczała dużo większe narażanie się na represje niż miało to miejsce w stolicy, gdzie no, choćby mieściły się placówki ambasad państw zachodnich, gdzie docierali dziennikarze i był to swoisty parasol, który w jakiś sposób ci działający w Warszawie mogli odczuwać. Tego nie było poza stolicą. I tam taka działalność niosła ze sobą dużo większe ryzyko niż w Warszawie. To warto też o tym pamiętać. Oczywiście ówczesne publikacje Podziemnej Solidarności to nie tylko pisma informacyjne, ale także publicystyka, broszury, tutaj przykład, raport o stanie wojennym, czy tomiki karykatur, które krzepiły serca ówczesnych działaczy Solidarności, być może także właśnie zachęcając do działań w tym zakresie właśnie sprzeciwu społecznego wobec narzuconego przez władzę porządku. Tutaj taka ilustracja właśnie statystyki ilości tytułów w poszczególnych okresach. No, rzecz charakterystyczna właśnie jeżeli chodzi o struktury czy też grupy terenowe, to zdecydowanie wyróżniały się pod kątem publikacji podziemnych Siedlce. Myślę, że było to też związane z wcześniejszymi, przedsierpniowymi, przed 80 rokiem doświadczeniami opozycyjnymi w tamtym środowisku, również żywą pamięcią o działalności podziemia niepodległościowego na tamtych terenach. Wydaje się, że nie był to przypadek, ale jakby bardzo wyraźny jest ten akcent, ta dynamika Siedlec jako ośrodka sytuującego się w regionie Mazowsze zaraz za Warszawą, jeżeli chodzi o dynamikę działalności na polu publikacji podziemnych. Ale szanowni państwo, działalność Solidarności, jeżeli chodzi do, można to też nazwać propagandą związkową tamtego czasu, to też napisy naścienne. I tutaj znów trzeba podkreślić, że ich wykonywanie w Warszawie niosło dużo mniejsze ryzyko represji niż w terenie. I tutaj chcąc jakby podkreślić też wagę tego wysiłku działaczy pozawarszawskich, przykład napisów z Terespola, gdzie jak widać również były osoby, które tego rodzaju aktywność miały odwagę w tamtym czasie podejmować. Szanowni Państwo, idąc dalej, wspomniałem już o demonstracjach ulicznych, rzeczywiście one no, są charakterystyczne dla przede wszystkim Warszawy i tutaj warto wspomnieć, że taki początek organizowania tych wydarzeń ulicznych to była wiosna 82 roku, pierwsze miesiące stanu wojennego i chęć wcielenia w życie takiego hasła wówczas właśnie powtarzanego: zima wasza, wiosna nasza. I wówczas to też świadczy o pewnej różnorodności tego podziemia solidarnościowego. Padły dwie koncepcje organizacji tego rodzaju demonstracji 1 maja. Z jednej strony Zbigniew Wujak, ukrywający się przewodniczący regionu, zaproponował demonstrację w miejscu oficjalnej manifestacji państwowej z emblematami właśnie związkowymi. Natomiast alternatywne grupy działaczy Solidarności, szczególnie tych bardziej radykalnie nastawionych, wysunęły koncepcję alternatywnej manifestacji w stosunku do tej oficjalnej, no poniekąd z myślą no, pewnego przejęcia z perspektywy robotników skupionych w Solidarności tego święta robotniczego we wcześniejszym okresie przez partie no i struktury państwowe PRL-u. I rzeczywiście 1 maja doszło do manifestacji ulicznej ludzi Solidarności. Po mszach w kościołach na Starym Mieście utworzyła się demonstracja, która właśnie domagała się realizacji tych podstawowych ówcześnie postulatów Solidarności. To był sukces rzeczywiście organizacyjny. Zachęceni działacze Solidarności zaprosili zebranych do kolejnej manifestacji 3 maja 82 roku. Do niej też doszło, z tym, że warto podkreślić, że w przeciwieństwie do tej manifestacji 1 maja, ta 3-majowa już spotkała się z żywą kontrreakcją sił bezpieczeństwa, sił milicyjnych, w ruch poszły polewaczki, a także armatki do wystrzeliwania gazu łzawiącego. I jeszcze, żeby tak no, dopełnić palety tej aktywności Solidarności Podziemnej w regionie Mazowsze, warto wspomnieć o tak zwanych akcjach specjalnych. Nie było ich wiele. Tutaj chciałem wspomnieć o najbardziej chyba spektakularnym, o najbardziej spektakularnej akcji, nawiązującej poniekąd do akcji pod Arsenałem z okresu niemieckiej okupacji w Warszawie. To była akcja uwolnienia Jana Narożniaka, działacza Solidarności, znanego z jesieni 80 roku z tego konfliktu wokół instrukcji władz dotyczącej zwalczania, jak to wówczas nazywano oficjalnie, opozycji antysocjalistycznej. Wówczas w stanie wojennym właśnie Jan Narożniak został postrzelony przy próbie zatrzymania, przy próbie ucieczki, znaczy próbowano go zatrzymać, ale on zdecydował się na ucieczkę i wówczas milicja go postrzeliła i przewiozła do szpitala przy ulicy Banacha i szybko w podziemiu Solidarności Warszawskim narodził się pomysł jego uwolnienia spod straży milicji i kilka grup działaczy do tego się przygotowywało, natomiast pierwszą taką grupą była grupa Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności z Jerzym Bogumiłem, Adamem Borowskim w czerwcu 82 roku pod ziemiami szpitala wyprowadzili właśnie na łóżku Jana Narożniaka, który potem przez jakiś czas się jeszcze ukrywał dzięki właśnie wsparciu podziemia Solidarności. Był to niewątpliwy sukces właśnie tej zepchniętej do podziemia Solidarności. Rozsławił też imię Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności. I tutaj to też no, zapewne było inspiracją, już mogło być inspiracją dla grup Solidarności do właśnie, czy też z pewną zachętą, że tego rodzaju działania, nawet tego rodzaju działania mają szansę powodzenia. Ale proszę Państwa, też warto podkreślić, że tej Solidarności, czy to drukującej ulotki, pisma podziemne, czy właśnie niosącej pomoc osobom represjonowanym, nie byłoby w tej postaci bez pomocy duchowieństwa, w szczególności właśnie Kościoła katolickiego, gdzie poza tym wsparciem duszpasterskim, jakie no jest zasadniczym zadaniem Kościoła, prowadzenie działalności duszpasterskiej, no tutaj na dużą skalę rozwinięto i pomoc charytatywną. Także hierarchowie upominali się o osoby represjonowane, w szczególności te w złej kondycji fizycznej, tracącej, niosącej też to odosobnienie, niosło w wielu wypadkach ryzyko ciężkiej utraty zdrowia. I także wokół Kościoła narodził się szeroki nurt właśnie działalności, niezależnej działalności kulturalnej, która w dobie zintensyfikowanej cenzury pozwalała również ludziom kultury i nauki na dzielenie się swoim dorobkiem. Szanowni Państwo, też trzeba podkreślić, że i poza Warszawą była grupa duchownych, którzy wspierali ówczesne działania Solidarności Podziemnej. Tutaj, jeżeli chodzi o Warszawę, to takim istotnymi punktami na tej mapie pomocy Kościoła był Komitet Pomocy przy Kościele Świętego Marcina przy ulicy Piwnej w Warszawie, czy też właśnie też dynamiczny punkt pomocy przy parafii świętego Stanisława Kostki, koordynowany przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Te podobne punkty tworzono też w innych miejscowościach, w innych diecezjach Kościoła katolickiego, gdzie właśnie pod szyldem Kościoła tę różnorodną pomoc osobom represjonowanym niesiono. No i oczywiście działacze Solidarności, no ryzykujący w tak różny sposób właśnie w tamtym, podejmujący ryzyko na tych różnych polach działalności, aktywności, byli narażeni właśnie na bezpośrednie represje. Wspomniałem o akcji internowań. Były też inne formy właśnie szykanowania tychże członków Solidarności skłonnych do podjęcia ryzyka walki o związek. Można tu wymienić choćby tak zwane lojalki, czyli takie oświadczenia z deklaracjami o zaniechaniu działalności przeciwko ówczesnemu porządkowi. Również ludzi Solidarności aktywnych wówczas na polu związkowym zwalniano z pracy, także zmieniano im na gorsze stanowiska, warunki pracy. Warto też podkreślić przy tej okazji, że właściwie państwo było wówczas głównym pracodawcą i taki tak zwany potocznie wilczy bilet z jednego zakładu mógł powodować i powodował w wielu wypadkach, że osoba nie mogła znaleźć pracy właściwie w całym tym systemie gospodarczym ówczesnego PRL. I dlatego też wielu lądowało na marginesie, że tak powiem, tego życia gospodarczego, albo było zmuszonych podejmować jakąś własną działalność gospodarczą. Również działacze Solidarności w kontekście tych protestów okupacyjnych pierwszych dni stanu wojennego stawiano przed sądami. Tutaj, jeżeli chodzi o Warszawę, to była, te procesy związały się ze strajkami w największych zakładach. Już wspomniałem je, to znaczy zakłady mechaniczne w Ursusie, w fabryce samochodów osobowych i w Hucie Warszawa. W wyniku najostrzejsze wyroki zapadły względem uczestników protestu w zakładach mechanicznych w Ursusie. Natomiast trzeba też powiedzieć, że zarówno i prokuratury, i sami podsądni odwoływali się od zapadłych wyroków i wielu z nich wywalczyło w końcu wyrok uniewinniający, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że po tych aresztowaniach związanych właśnie z przygotowywaniem procesów i przebywaniem w areszcie, no jednak ten czas, przynajmniej kilku tygodni, wielu z nich musiało niestety przebywać w więzieniu. I to był też no, ta forma represji, szykany, z którą spotykali się ci działacze, niezależnie od samego procesu i wyroku. Też trzeba wspomnieć o działaniach nękających służby bezpieczeństwa. Niewątpliwie za takie można też uznać wzywanie na przesłuchania. Również też miały one miejsce także właśnie poza Warszawą, czy też tam może nawet bardziej intensywnie. Jest to kwestia jeszcze, jak intensywnie przeze mnie badana. Natomiast na pewno tego rodzaju sytuacje miały miejsce. Warto też wspomnieć o zatrzymywaniach na 48 godzin, szczególnie przed planowanymi przez Podziemie Solidarności akcjami typu manifestacje uliczne czy jakieś działania rocznicowe. No i oczywiście pojęcie zagadnienie nieznanych sprawców, też charakterystyczne dla tej sytuacji stanu wojennego. Wiele tego rodzaju sytuacji jest wspominanych w relacjach, natomiast oczywiście Służba Bezpieczeństwa bardzo starała się, aby nie pozostawiać śladów bezpośrednich i ex post przykładowo napad wówczas nieznanych sprawców na Komitet Pomocy przy ulicy Piwnej. No potem się okazało, że byli to po prostu funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa z Komendy Stołecznej Milicji. No i wreszcie represja, o której można wspomnieć, taka jedna z głównych kategorii, to też przymuszanie do emigracji. Częstokroć stawiano przykładowo alternatywę, że albo no, ta osoba wyjedzie z kraju, albo zostanie właśnie internowana, czyli de facto właśnie pozbawiona wolności, co w przypadku ludzi, którzy posiadali rodzinę, posiadali dzieci, no, było sytuacją taką bardzo krańcową. I wielu z nich w takim momencie właśnie na tę emigrację się decydowało. Były też oczywiście emigracje bardziej dobrowolne, w sensie niedostrzegania perspektyw w Polsce stanu wojennego i latach późniejszych. Natomiast no to też są rzeczy no, obecnie niełatwe tak do zbadania, bo jakby kontakt z tymi działaczami, którzy wyjechali, częstokroć jest po prostu już niemożliwy. Brakuje go, albo no, te osoby niestety również już nie żyją. Tutaj taka ilustracja dokumentacji związanej z akcją internowań. Wniosek o internowanie, decyzja o internowaniu charakterystyczne bez konkretnej daty, jest tylko rok 81. To jakby pokazuje, że do ostatniej chwili jakby decydowano, kogo bez określania dokładnie kiedy, natomiast te wskazania były już poczynione. Natomiast no, nie przejmowano się datą, bo to taki, że tak powiem, element mniej znaczący z perspektywy władz. Często kościoł przecież ludzie otrzymywali tego rodzaju dokumenty po kilku tygodniach już od siatki de facto w miejscach odosobnienia. Wspomniałem te wyroki sądowe, procesy polityczne, te nazwy już wspominałem właśnie. Natomiast warto dodać może jeszcze wspomnieć o procesie Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności, czyli tych właśnie tej grupy, która dokonała tej spektakularnej akcji uwolnienia Jana Narożniaka. Okazało się, że była ona w pewnym momencie zinfiltrowana przez zarówno funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, jak i też udało się bezpiece wprowadzić agenta do kluczowego kręgu. I też głośny proces w tamtym czasie Radia Solidarność, twórców, uczestników tej inicjatywy. Tam w obydwu tych procesach zapadły dość wysokie wyroki więzienia. Szanowni Państwo, też elementem tych szykan, represji, poza przesłuchaniami oczywiście będącymi elementem procedury śledczej, były także rozmowy ostrzegawcze. Tutaj badając Solidarność Huty Warszawa spotkałem się z wieloma wzmiankami właśnie o tym, że przed większymi akcjami planowanymi przez podziemie Solidarności tego rodzaju przedsięwzięcia stosowano, chcąc wpłynąć na zaniechanie działalności przez członków i sympatyków Solidarności w tym zakładzie. Podobne praktyki oczywiście były także w innych miejscach. Wobec Solidarności, także podziemnej, Służba Bezpieczeństwa prowadziła szereg spraw operacyjnych, uruchamiała czy też korzystała z pewnej liczby agentury będącej w jej dyspozycji, i to działo się zarówno na poziomie właśnie tej bezpieki warszawskiej, jak i w komendach wojewódzkich odpowiedzialnych także za ośrodki będące częścią regionu Mazowsze. I to były sprawy zarówno operacyjnego rozpracowania, czyli takiej bezpośredniej, czynnej inwigilacji, jak i sprawy obiektowe związane z poszczególnymi skupiskami członków Solidarności, na ogół przekładające się na choćby duże zakłady pracy. Także podejmowano działania z różnymi kryptonimami, nadając tym działaniom różne kryptonimy wobec poszczególnych działaczy Solidarności. I tutaj to też trzeba powiedzieć, podziemna Solidarność zdawała sobie sprawę oczywiście, że działania inwigilacyjne są wobec niej podejmowane i choćby starano się oswoić, że tak powiem, działaczy Solidarności z możliwymi sposobami działania poprzez publikację z jednej strony poradników dotyczących tej materii, na przykład jak zachowywać się podczas przesłuchań, ale też z drugiej strony poprzez demaskowanie czy to osób uznawanych za kolaborantów w tamtym czasie, publikując ich nazwiska, czy to na ulotkach, czy w miejscu zamieszkania, na jakichś plakatach, albo też starano się tworzyć pewnego rodzaju kodeksy dla członków Solidarności, których przestrzeganie mogło owocować, że tak powiem, postawą godną członka Solidarności. a właśnie zapobiegało to wówczas no jakimś napiętnowaniu, ostracyzmowi w środowisku. No i też trzeba powiedzieć, że postawy członków Solidarności wobec tych nacisków, wobec tej wywieranej przez Służbę Bezpieczeństwa czy administrację zakładów presji, no były różne. No jedni podpisywali te tak zwane lojalki, inni mieli tę odwagę tego nie podpisywać, już nie mówiąc o zobowiązaniach o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa. Też różne postawy tutaj miały miejsce. Szanowni Państwo, podsumowując, region Mazowsze Solidarności w tamtym czasie, w czasie stanu wojennego, ale też lat późniejszych, prowadził działalność właśnie na rzecz, walczono o tę solidarność. Charakterystyczne raczej jest to, że najbardziej intensywnie prowadzono ją w największych skupiskach wcześniejszych ludzi Solidarności, które z kolei były związane z największymi zakładami pracy na ogół. Również trzeba podkreślić, że tę odwagę walki o Solidarność, o związek w tamtym czasie cechowała no, pewną część jedynie ogólnej liczby członków związku w regionie, która, jak już wspomniałem, sięgała prawie miliona, ponad 900 tysięcy. I też trzeba podkreślić, że pomimo takiego dużego wachlarza represji, który skierowano przeciwko członkom Solidarności, byli ludzie, którzy tę aktywność byli w stanie wówczas podejmować i którzy przejawiali w tym kierunku starania. I trzeba też podkreślić, że działalność podziemna Solidarności w Warszawie była znacząco, decydowanie się na nią było znacząco łatwiejsze w Warszawie właśnie, aniżeli w mniejszych ośrodkach, gdzie po prostu wszystkie działania mogły być bardziej widoczne, bardziej poddane, narażone na napiętnowanie, na represje. I też no, ten aspekt właśnie emigracji należał do pewnych skutków właśnie tych szykan czy represji stanu wojennego wówczas stosowanych wobec członków Solidarności i tak naprawdę do tej pory taka całkowita liczba tej emigracji, jeżeli chodzi o region Mazowsze, nie jest dookreślona. Mam nadzieję, że także badania właśnie kontynuowane w ramach Instytutu Pamięci Narodowej również i na to pytanie w przyszłości przyniosą odpowiedź. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Do widzenia.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Tadeuszowi Ruzikowskiemu za wykład, za przedstawienie działalności NSZZ Solidarność na terenie Mazowsza w czasie stanu wojennego. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny 16 stycznia o godzinie 17. Serdecznie państwa zapraszam.